14. Punkt 14. Zamiar likwidacji szkoły podstawowej nr 19 imienia Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie. I wzorem poprzednich punktów prosiłbym przedstawiciela
Rady Rodziców. To jest przewodniczący Rady Rodziców.
Pan jest przewodniczącym Rady Rodziców. Bardzo prosimy na środek.
Dzień dobry Państwu. Paweł Pasiewicz, przewodniczący Rady Rodziców przy szkole.
Proszę trochę głośniej mówić.
Tak? Dobrze. Na wstępie miałbym prośbę do pana przewodniczącego, jako że nasza szkoła jest jedyna dziś na dzisiejszych obradach, to jeżeli by mi niestety wyszło troszeczkę poza te dwie minuty, to żeby mi nie wyłączać mikrofonu. Po prostu problemów jest tyle, że chciałem to wszystko przedstawić. Głównie chciałem się ustosunkować do argumentów, które stawia pan prezydent w swoim projekcie uchwały odnośnie likwidacji naszej szkoły, zamiaru likwidacji. Pierwszy argument to jest ekonomia. No wiadomo, ekonomia jest twarda. My zdajemy sobie z tego sprawę, jako rodzice widzimy problem, który jest związany z naszą szkołą. Owszem, koszt ucznia jest najwyższy w Tarnowie, ale jak się już to policzy globalnie, czyli weźmie się całe koszty związane z utrzymaniem szkoły oprócz subwencji, no to to już nie wygląda tak tragicznie. Drugi argument, demografia. Padał już tutaj argument odnośnie demografii. Demografia jest zmienna. Według danych GUS-owskich od 2015 roku już to ma być, ma do szkół wchodzić wyż demograficzny. Dodam jeszcze, że w przeciągu 4 lat z naszej szkoły ubyło 10 dzieci. W innych szkołach na pewno, naprawdę wyglądało to gorzej. 50-60 dzieci ubywało. Oczywiście w szkołach bardziej licznych. W tej chwili w naszej szkole jest 170 dzieci. Uważamy, że to nie jest znowu taki niski poziom, który nie pozwalałby szkołę prowadzić dalej w formule publicznej. Trzecim argumentem jest obniżenie poziomu nauczania. Poziom nauczania obniżył się tylko w tamtym roku. Było to związane oczywiście z całym zawirowaniem związanym ze szkołą, które już to zawirowanie trwa od początku 2010 roku. Tu nie chcę wchodzić w szczegóły, radni, którzy byli zainteresowani, wiedzą, o co chodzi. Pani prezydent tu optuje za tym, że musi urząd bazować na obowiązujących przepisach. Obowiązujące przepisy mówią, że 6-latki idą od przyszłego roku do szkoły. Mamy deklarację, że w przyszłym roku do naszej szkoły przyjdzie 60 dzieci, czyli to są 3 pełne oddziały praktycznie. Z drugiej strony zaniepokojeni rodzice od tych dzieci mówią, że jeżeli szkoła będzie prowadzona przez podmiot bliżej nam nieznany, a takim niestety jest podmiot, który został według nas w sposób nie do końca zgodny z etyką samorządową wytypowany we wrześniu do prowadzenia naszej placówki, no powiedzieli, że tych dzieci nie przyślą. To budzi w nas obawę, że również podobne myśli mają rodzice również z oddziałów wczesnoszkolnych, czyli 1-3, którzy po prostu przepiszą dzieci gdzie indziej i nie będzie po prostu szkoły numer 19. Nie to, że ona zostanie przekształcona. Nie ma dzieci, nie ma szkoły. Tutaj też muszę się ustosunkować do słów, które padły przed chwilą odnośnie łączenia, że tak powiem, dzieci w wieku 3-4 lat, czyli tych przedszkolaków, czyli tu chodziło o to przeniesienie przedszkola numer 9 do zespołu szkół z uczniami z liceum. No tutaj pani prezydent przeszkadza fakt, że będą za duże różnice wiekowe, natomiast w podmiotach niepublicznych jakoś to już nie przeszkadza. Również chciałem się ustosunkować do stwierdzeń tutaj pana radnego Hebdy i pani radnej Barwacz odnośnie wychowywania swoich dzieci. Wiadomo, jest to indywidualna sprawa każdego człowieka. Nie będę tutaj, nie lubię wypominać wieku i czasów, w których się żyło, natomiast w tamtym czasach praca była obowiązkiem. W tej chwili jest dobrem, który trzeba szanować. Rodzice z naszego rejonu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby jeździć ze swoimi dziećmi do proponowanych nam szkół, czyli 17 lub 1. 1 jest za torami, 17 w Mościcach. To są duże odległości, które sprawią dużo problemów naszym rodzicom, naszych dzieci. Jeżeli chodzi, padło tutaj już przy pierwszej dyskusji o przedszkolach, że Tarnów ma pewne enklawy, to są osiedla, to są pewne rejony miasta, które są odizolowane. Jak spojrzycie na topografię miasta Tarnowa, właśnie osiedle kolejowe, czyli ten rejon, w którym znajduje się szkoła nr 19, jest taką enklawą. I szkoła podstawowa nr 19 oraz to tam istniejące również przedszkole, to są te, jak tu padło, dwie te edukacyjne wyspy, które jeżeli znikną, no to niestety dzielnica podupadnie, ponieważ ludzie młodzi nie będą mieli tam żadnych możliwości, że tak powiem, popatrzenia w przyszłość. Padło też tutaj dzisiaj, że szkoły niepubliczne, które działają w naszym mieście, rozwijają się. Chodzi tu o szkołę prawdopodobnie numer 12 i numer 7. No skoro te szkoły są takie dobre w tej formule, no to uniepublicznimy wszystkie szkoły w Tarnowie. Wy będziecie mieli oszczędności, natomiast ludzie będą zadowoleni, bo przecież szkoły są takie w dobrej wierze prowadzone. Tutaj też drobna uwaga do pana radnego Mazura. Chodzi o wypowiedzi, które wypowiadał zarówno na spotkaniach z nami, jak i ostatnio również do prasy. Podkreśla pan, że o ile mniejsze nakłady na drogi, na remonty dróg, miasto musi ponieść mniej z uwagi na te olbrzymie nakłady na oświatę. Mam pytanie, ile pan metrów kwadratowych asfaltu przeznaczy na jedno miejsce dziecka w szkole? Bo z tego wynika, że to się tak przekłada. Występuję tutaj również nie tylko jako przedstawiciel Rady Rodziców, czyli przewodniczący Rady Rodziców przy szkole nr 19, ale również jako prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 19. Stowarzyszenia, które zostało zawiązane, by wspomagać działalność szkoły. Pod wpływem uwag, które otrzymaliśmy od pana prezydenta w lutym na spotkaniu, żebyśmy się zaktywizowali, żebyśmy coś dla tej szkoły zrobili, żeby polepszyć i finansowo, i wizerunkowo naszą szkołę. No, staramy się jak możemy najlepiej, żeby, że tak powiem, poprawić sytuację zarówno finansową szkoły, jak również wizerunek i inne rzeczy. Natomiast chodzi mi o coś takiego. Prosimy tutaj i apelujemy do wszystkich radnych. My nie jesteśmy przeciwni przekształceniom szkół. Rozumiemy, że miasto ma pewne problemy ekonomiczne i szuka oszczędności. Deklarowaliśmy, że jako stowarzyszenie, jako rodzice i nauczyciele jesteśmy skłonni przejąć tą szkołę. Radykalizm, że tak powiem, w sformułowaniu tej tezy, że szkoła jest już do likwidacji, że Urząd Miasta nie widzi możliwości prowadzenia tej szkoły jako organu założycielskiego, dopiero, że tak powiem, jest artykułowane od maja, czerwca tego roku. No, nie jesteśmy geniuszami ekonomicznymi, żeby w przeciągu 4 miesięcy przygotować bardzo rzetelną, dokładną analizę finansową, analizę edukacyjną czy dydaktyczną, aby taką szkołę poprowadzić. Jak wiadomo, musielibyśmy złożyć, żeby poprowadzić szkołę od nowego roku 2012, musieliśmy taką deklarację złożyć do końca września tego roku. Dlatego prosimy i apelujemy do radnych obecnych tu i głosujących. Dajcie naszej szkole jeszcze rok czasu. My postaramy się przez ten rok przygotować bardzo dobrą ofertę dla rodziców, aby ci rodzice mogli do tej szkoły dzieci przyprowadzić. Gwarantujemy, że na pewno ta oferta będzie na tyle, że uzyskacie bardzo, w tym rejonie uzyskacie bardzo dobrą szkołę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zanim rozgorzeje dyskusja, tylko chciałbym tutaj, niech pana nie myli siwy włos radnego Hebdy, to jest bardzo młody człowiek i ma bardzo młodego syna. Pan prezydent Ścigała chciałby zabrać głos jako pierwszy. Zaburzymy trochę scenariusz dotychczas obowiązujący. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście reprezentujący różne stowarzyszenia związane z dziewiętnastką oraz rodziców, nauczycieli. Ja muszę powiedzieć w ten sposób. Proszę państwa, o uniepublicznieniu szkoły, czyli nie likwidacji, a jej przekształceniu rozmawiamy 2 lata. Tyle mniej więcej upływa czas od daty, kiedy dyrekcja szkoły została powiadomiona o takiej potrzebie, analizie, o takim myśleniu gospodarczym. Rok temu mniej więcej była już dyskusja bardzo poważna, ponieważ w obecności rodziców na sali gimnastycznej tejże szkoły, również z moją obecnością. Wtedy też padły słowa z moich ust, że nic bez rodziców, bez was się tutaj nie zrobi. A był to czas, bardzo dziękuję za te brawa, był to czas, kiedy pojawiło się stowarzyszenie, które było skłonne podjąć się trudu prowadzenia tej szkoły. Ponieważ żyliście państwo przez pewien okres czasu w konflikcie, może niepotrzebnie wciągając nawet dzieci w ten... Tak myślałem, że zostanę...
Panie prezydencie, mogę przerwać na chwilę. Bardzo państwa proszę, starając się być bezstronnym, zachowujmy się wszyscy w taki sam sposób, to znaczy nie komentujmy swoich wypowiedzi.
Wtedy też... Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, wtedy też powiedziałem i poprosiłem i zaapelowałem, że nic bez was się nie zrobi i proszę, abyście państwo przejęli sprawy w swoje ręce. Zaproponowałem co najmniej 2 ścieżki. Jedną ścieżkę było przejęcie przez rodziców władzy w tymże stowarzyszeniu 19, które się pojawiło, poprzez dopisanie się do stowarzyszenia jako członków, ono nie było zamknięte, i uczynienie z tego stowarzyszenia organu prowadzącego na waszą, według waszych życzeń. Poprosiłem również o to, że istnieje jeszcze druga opcja. Jeżeli z obrzydzeniem podeszlibyście państwo do wejścia do Stowarzyszenia 19, abyście utworzyli własne stowarzyszenie. Takie stowarzyszenie się pojawiło, Stowarzyszenie Przyjaciół 19. Ale nie wiedzieć czemu to stowarzyszenie ustami pani dyrektor wyartykułowało jedynie jedną tezę. Jesteśmy jedynie w obronie szkoły publicznej, a nie po to, żeby stać się organem prowadzącym szkoły niepublicznej. To niestety też odbywało się przy świadkach. I świadkiem jest pani prezydent Krystyna Latała, która namawiała wraz ze mną panią dyrektor Ciuruś, aby zechciała pokierować w ten sposób, jak to chociażby w sposób znakomity i sukcesem uczyniła pani Mach. Wszystkie argumenty, które tutaj padły z ust pana Pasiowca, były na tej sali kiedyś dyskutowane. Dokładnie te same argumenty kiedyś tutaj padły. Myśmy brali udział w przekształceniu szkoły siódemki w szkołę niepubliczną. Powiem więcej. Jeżeli popatrzeć na szansę, którą stwarzamy dla tej szkoły, proponując ścieżkę uniepublicznienia, czyli restrukturyzacji poprzez likwidację, bo tak musimy, bo tak prawo stanowi, jest to dobra oferta dla szkoły. Jest to dobra oferta dla szkoły. Nawet boję się myśleć o tej perspektywie, którą pan Pasiewicz pokazał, a mianowicie nie ma dzieci, nie ma szkoły. Więc czym rychlej powinniśmy brać pod uwagę, że te dzieci mają być i szkoła ma zachować nawet tradycję szkoły imienia Marynarki Handlowej. Ekonomia. Oczywiście z nią nie można dyskutować. Sami państwo widzicie najwyższy koszt ucznia, na ucznia. Nie ma co dyskutować. Demografia. No to tu się absolutnie nie mogę zgodzić z tezą, ponieważ jeżeli prześledzicie państwo daty i ilości urodzin dzieci z poszczególnych lat, to ci, którzy mogą zasilać tą szkołę, czyli urodzone dzieci w roku 2003, 4, 5, 6, to jest 890 dzieci, 960, 953, to też są liczby. Przecież my te dane znamy. I teraz... W moim głębokim przekonaniu jedynym ratunkiem dla tej szkoły jest prowadzenie z dobrą ofertą przez podmiot niepubliczny, który połączy trudy prowadzenia z malejącą liczbą dzieci i ze stworzenia dobrej zachęty, dobrej jakości, tak jak to mamy w niektórych szkołach niepublicznych, z troską o to, żeby ekonomia była na dobrym poziomie. Jest to możliwe. Wiecie państwo, dokładnie wiecie, jaka jest różnica w mocy dyrektora szkoły rządzącego szkołą niepubliczną i mającą za sobą niepubliczny podmiot prowadzący, organ prowadzący w porównaniu z istotnymi i krępującymi tego rodzaju działania, ruchami, które może podmiot publiczny i w tym momencie organ prowadzący, jakim jest gmina. Te różnice zostały znakomicie wykorzystane w tych szkołach, które są dla nas przykładem. A też zwróćcie uwagę, że nie boimy się niepublicznych, ponieważ w Tarnowie mamy ponad 60 takich placówek. Myślę, że więcej słów uzasadnienia usłyszycie Państwo z ust pani prezydent Krystyny Latały, a jeżeli pan przewodniczący pozwoli, ja muszę już do Krakowa wyjechać, ale chciałem być na tym punkcie, żeby swoje zdanie powiedzieć. Także bardzo przepraszam, będę musiał zaraz opuścić salę.
Dziękuję panie prezydencie. Wiedzieliśmy o tym, że pan prezydent musi nas opuścić. Dlatego też zmieniliśmy trochę ten scenariusz. Dobrze. Dziękuję panie prezydencie. Wobec tego otwieram dyskusję. Pierwszy do głosu zgłosił się pan Tadeusz Mazur. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj na wstępie chciałem przeprosić za to, do widzenia. Byłem tak zdenerwowany, że zamiast powiedzieć dziękuję, to powiedziałem do widzenia, no ale ja nie lubię, żeby nie w ten sposób traktować. Powiem tak. Najpierw wszystko na temat szkoły. Najpierw odniosę się do pisma, które otrzymałem od Rady Osiedla, od przewodniczącego zarządu osiedla. Dziwię się panie Krzysztofie, że pan się pod tym podpisałeś, patrząc na to, że w zasadzie tutaj te słowa powiedziane w stosunku do mnie nie mają żadnych podstaw. Powiem tak, że ja w tej szkole nie spowodowałem konfliktu. Ja jestem do tej pory z całym szacunkiem do całego grona pedagogicznego, wysoko oceniam. Powiem dalej tak, że moje dzieci tam chodziły, moje wnuki tam chodziły i myślę, że moich dzieci i wnuków, ci, którzy zostaną u nas na osiedlu, ich dzieci, to moje prawnuki do tej szkoły też będą chodziły, tak jak chodziły do przedszkola przy ulicy Sportowej. Konflikt, jaki wybuchł, był poza mną. Jedyna obraza, jaka była ze strony szkoły i brak współpracy, całkowity brak współpracy z Radą Osiedla Koszyce, to było to, że pozwoliłem sobie na udzielenie, na spotkanie Stowarzyszenia 19 lokalu Rady Osiedla, który lokal jest lokalem publicznym, w którym ma prawo się spotykać każde stowarzyszenie, nie o charakterze politycznym, każdy, kto zwróci się do Rady Osiedla, jeśli posiada swój własny obiekt i lokal, ma obowiązek wszystkim pracującym społecznie ludziom, a to są też pracujący społecznie ludzie, niezależnie od waszej opinii na ich temat, mają prawo skorzystać z tego lokalu. I to była podstawa do tego, że gdy zaproszono mnie na spotkanie z rodzicami, ja przyszłem w imieniu córki, która pracowała od godziny 18 do rana w cukierni, tak było dość długo, i był telefon, żeby przyjść na zebranie. Ja na zebranie przyszłem, bo jeszcze było, że nie przyjdę, bo ja idę do pracy, ale może tata przyjść? Dobrze, tata przyszedł. Pani dyrektor powiedziała mi w oczy przy ludziach, kto pana tu zaprosił i po co pan tu przyszłeś? Mam nadzieję, że pani dyrektor tych słów się nie wyprze, bo to parę osób słyszało. Czy tak traktuje się mieszkańca, ojca, dziadka, dzieci chodzących do tej szkoły? Myślę, że nie. Nie jest moją ambicją zlikwidować tę szkołę. Moją ambicją jest to, żeby ta szkoła funkcjonowała, żeby wspaniała była, żeby te dzieci z tej szkoły jak najwięcej wyniosły. Mało tego, będąc współorganizatorem kilku spotkań, wiem, że za każdym razem były wypowiadane słowa do nauczycieli. Chcemy was wszystkich. Chcemy was wszystkich w tej szkole. Nauczyciele niestety, większość odmawiała współpracy. Ja myślę, że była nitka współpracy z rodzicami, że można było z nimi normalnie rozmawiać. Pani kręci głową, widocznie pani miała inne zdanie, pani ma prawo mieć inne zdanie. Ale powiem tak, tak samo słowa tutaj powiedziane, że w imieniu Rady Osiedla Koszyce podpisuje się pan przewodniczący z Krakowskiej, że myśmy jako, bo to jest słowa wypowiedziane w imieniu dwóch rad, popierali żądane od pana. Pan możesz powiedzieć to w imieniu swojego własnego osiedla. Rada Osiedla Koszyce w całości popiera decyzję taka, jaka padnie, to znaczy tworzenia szkoły niepublicznej. Na ten temat żeśmy wielokrotnie dyskutowali. Następna sprawa. Szkoła podstawowa nr 12. Pamiętam na tej sali boje, jakie tutaj były. Pamiętam pana Jacka Łabnę, jakie wytaczał armaty w ten czas o przekształcenie tej szkoły. Ten proces trwał kilka lat. I co, proszę państwa, jest to szkoła, tak jak pan Jacek Łabno powiedział, do której ciężko w tej chwili swoje własne dziecko wysłać, bo jest tak obłożona chętnymi. Szkoła podstawowa numer 7. Nie wiadomo, co się tam stało na ulicy, co się tam działo. Patrząc na to, ja nie uwłaczam nikomu, że tam jest ulica Drewnickiego i Ceglana. Wasza koleżanka ze szkoły 19 przejęła tę szkołę. Jak ta szkoła wspaniale funkcjonuje. Ja uważam, że nawet będąc za tym, żeby ta szkoła została nieupubliczniona, ja tej szkole nie robię nic na złość, tylko staram się tej szkole pomóc. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kto z państwa chciał zabrać głos? Pan radny Jacek Łabno, proszę bardzo.
Szanowni państwo, szanowni goście. Pana prezydenta wprawdzie nie ma, ale ja nauczyłem się być troszkę nieufnym do tych wszystkich argumentów koronnych, które prezydenci obecni i poprzedni tutaj głosili przy likwidacji szkół. Przy likwidacji szkół, bo to przecież nie jest tylko domena obecnej władzy, ale i poprzednia też miała takie zapędy i powiem, że jeszcze bardziej tutaj one były rozwinięte. Ale ponoć wszystko jest przed nami, bo to jest ponoć preludium do likwidacji jednostek oświatowych w Tarnowie. Ja słyszę bardzo niepokojące informacje, że to jest dopiero pierwszy etap, który ma być testem dla społeczeństwa Tarnowa. A potem będą kolejne. Ale już do rzeczy. Także proszę, żeby przedstawiono mi i może i Komisji Oświaty wyliczenia tego wysokiego kosztu na jednego ucznia w szkole podstawowej numer 19, ale bardziej szczegółowo, można powiedzieć jak najbardziej precyzyjnie, żeby my byli pewni, że to jest aż tak wysoko, jak państwo mówicie. Proszę państwa, teraz jest jakaś moda. Ja wiem, że ona jest wywołana tą sytuacją ekonomiczną, ale chyba nie tylko. Jakaś moda na likwidację szkół publicznych i zastępowanie ich szkołami niepublicznymi. Ta moda ma też swoich zwolenników i można powiedzieć propagatorów, nawet na tej sali, jakby to było to samo, szkoła publiczna i niepubliczna. Otóż proszę państwa, nie. Z różnych względów te dwie formy się różnią. Obowiązkiem samorządu jest prowadzenie szkół publicznych. Zrzucanie tego obowiązku na barki innych podmiotów być nie powinno, a jeżeli już, to w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Natomiast u nas przetestowało się to z dwoma szkołami na początku i teraz chce się jakby na bazie powodzenia, ale mówię w cudzysłowie, tych przekształceń, nie przekształceń, tylko właściwie likwidacji szkół siódemki i dwunastki, pokazywać, że nic się nie stanie i że to jest bardzo dobra oferta dla tych mieszkańców, którzy z takiej oferty skorzystają. Proszę państwa, po pierwsze, trzeba obserwować te szkoły dłuższy czas niż tylko rok, dwa czy pięć. To jest dopiero początek tego testowania, a nie można się zachłysnąć tylko kolorowymi ścianami. Natomiast trzeba popatrzeć na całość, jak ta szkoła funkcjonuje dla dzieci, dla nauczycieli, dla społeczeństwa lokalnego. Również dla samorządu, bo samorząd się powinien cieszyć z wysokiego poziomu nauczania w tych szkołach. Jeżeli tylko są kwestie finansowe brane pod uwagę, to bardzo źle. Natomiast, proszę Państwa, w tych szkołach niepublicznych trudno ocenić, czy poziom edukacyjny jest dobry. Jak najlepiej się testuje, pytam tu nauczycieli, jakość szkoły. A poprzez to, że dziecko wychodzi z danej szkoły, idzie do innej, spotyka się ze swoimi rówieśnikami i oceniają ich inni nauczyciele. A on mówi, ale ty masz ma zaległości, a ty jesteś lepszy. Natomiast teraz jest tak ciekawie urządzone, że od przedszkola praktycznie po szkołę wyższą już niektórzy mają za takie wymagania, żeby ta szkoła niepubliczna prowadziła edukację. Tak się dzieje. Żeby jakoś tam ekonomię powiązać, to się zaczyna od klas, od oddziałów przedszkolnych, potem szkoła podstawowa, z tej szkoły podstawowej idą do gimnazjum, z gimnazjum do liceum i no może jeszcze jakiś tam uniwersytet będzie dokoptowany na końcu. Więc kto skonfrontuje, kto sprawdzi, czy faktycznie ten rewelacyjny poziom edukacyjny jest dobry? No na razie nikt. Na razie nikt. Dyrekcje tych szkół zabiegają o to, żeby ta edukacja trwała wiecznie w tej jednostce, żeby nie wyszło, a wiadomo, że w tej grupie ludzi opinia na temat szkoły jest jednakowa. Wiadomo jak, pozytywna. My o niepublicznych szkołach, o opinii, co tam się dzieje, dopiero dowiadujemy się od nauczycieli, którzy zostali w jakiś sposób pozbawieni możliwości nauczania w tej szkole, czyli mówiąc zwyczajnie i brutalnie wyrzuceni z tej szkoły. Wtedy mówią więcej. Ktoś powie, że to jest nieobiektywny osąd, ale wtedy mówią więcej. Można też te wypowiedzi się jednak wsłuchać i stwierdzić, że niedobrze, nie wszystko dobrze się w tych szkołach dzieje. Proszę Państwa, powiem więcej. Zaczyna się już taki proces, w których nawet, proszę Państwa, rodzice dzieci, którzy byli z początku zauroczeni tymi szkołami, wycofują swoje dzieci z tych szkół, mówiąc tak, można powiedzieć kolokwialnie, a to dlatego, że 3 razy w ciągu roku zmienia się wychowawca. No ale proszę Państwa, to wszystko ma jakieś podstawy. To jest jakaś podstawa, ale głównie ekonomiczna. No bo wiadomo, no, prezydent ma problem, my mamy problem, samorząd ma problem ekonomiczny i co Państwo myślicie? Że te organizacje pozarządowe, te stowarzyszenia i tak dalej, to one biorą ze względów na miłość do oświaty i charytatywne działanie te szkoły. Przecież nie budują nowych obiektów, tylko przejmują obiekty oświatowe nasze, wartości wielu milionów, praktycznie za darmo, a potem prowadzą tam w pewnym sensie swoją działalność gospodarczą. I co, dokładają do tego interesu, myślicie Państwo? A w jaki sposób zaoszczędzą na przykładzie szkoły podstawowej numer 19 800 czy 900 tysięcy złotych w skali roku? No na czymś się to musi, proszę Państwa, odbić. To się nie odbije, proszę Państwa, bezboleśnie na tkance szkoły, na nauczycielach przede wszystkim i na dzieciach, na rodzicach również. Przecież to jest iluzja, jeżeli ktoś mówi, że wszystko będzie tak, jak było dawniej. To jest, proszę Państwa, wyłącznie iluzja. Bo proszę Państwa, jeżeli teraz szkoła podstawowa numer 19 jest prowadzona za budżet roczny w granicach 1 800 000, 1 900 000, jak nie mówię dobrze, to Pani Prezydent mnie poprawi, a potem będzie prowadzona za 800 czy za 900 tysięcy, a skąd się te 900 tysięcy weźmie? Z nieba? No Mikołaje taką dużą kwotę w paczkach nie przynoszą. Dlatego oszczędności pójdą dramatyczne przy takich sytuacjach. I to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Takie oszczędności dramatyczne pójdą. Przede wszystkim odbije się to na nauczycielach. I może to już było powiedziane, to nie jest odkrywanie Ameryki. Nauczyciele nie będą mieć karty nauczyciela. I pewnie niektórzy radni powiedzą, a co mnie to obchodzi? A niech se nie mają. Ich sprawa. Tak, oczywiście, tylko nauczyciel pozbawiony karty nauczyciela jest w pewnym sensie troszkę ubezwłasnowolniony i on nie ma takiej możliwości nawet reprezentowania tej możliwości edukacyjnej jak z kartą nauczyciela. Ona ma pewne wady, ja nie twierdzę, że nie trzeba przy tym popracować, ale proszę Państwa, nauczyciel w szkole niepublicznej jest bardziej, można powiedzieć, dyspozycyjny co do dyrektora. Można powiedzieć bardziej, no zdecydowanie bardziej.
Panie Jacku, zmierzajmy do konkluzji. Bardzo
ja
proszę.
Wiem, ale proszę Państwa, to jest taki ważny temat, że warto na ten temat troszkę więcej porozmawiać, bo akurat pod tym aspektem no, mało kto z Państwa się akurat zatrzymał. I proszę Państwa, ta dyspozycyjność, tak zwana duża, wpływa potem na poziom edukacyjny dzieci. Ja słyszę, proszę Państwa, no, nie bądźmy, że tak powiem, poprawni politycznie wyłącznie, ale też powiedzmy szczerze, no, słyszymy takie opinie, o tej edukacji, że ten nauczyciel musi zrobić wszystko, żeby ten tak zwany poziom był wysoki, zadowoleni rodzice, a przede wszystkim dzieci. Tak, zadowoleni, ale czy się wymaga? Wiadomo, nauczyciel, który wymaga, jest niedobrym nauczycielem. W pewnym sensie dla dzieci, niedobrym w tym czasie, bo po czasie to on nabiera wartości, ale jak się uczy, to on jest niedobry. A nam potrzeba dobrych nauczycieli, takich, którzy jednak te wymagania mają. I proszę Państwa, ja uważam, że takie przekształcenie szkoły, jak to Pan mówi, prezydent, to nie będzie przekształcenie, bo takiej formuły nie ma, tylko to będzie zwyczajna likwidacja szkoły podstawowej nr 19, po czym może tam powstać, czy przejąć, jakby mówiąc, uproszczeniu, to wszystko, co robi szkoła podstawowa nr 19, jakiś podmiot, no nie publiczny. Ale proszę Państwa, ja mówię, że nie jestem zwolennikiem podmiotów niepublicznych i z tego powodu, o których powiedziałem, bo uważam, że szkoły publiczne mają szereg zalet i jak sobie przypomnę, proszę Państwa, nawet to, co nam prezentowano przed kilkoma laty na tej sali odnośnie szkoły podstawowej numer 5, która miała być likwidowana, to wypisz, wymaluj, to były te argumenty podobne jak przy szkole numer 19. A okazało się, że to jednak się nie spełniło, że szkoła funkcjonuje, rozwija się, pięknieje i można w szkole publicznej bardzo dobrze sobie radzić. Można. To nie jest tak. I proszę Państwa, powiedzcie mi, Szanowni Państwo, bo wszyscy się troszkę znamy na tej oświacie, a zwłaszcza niektórzy lepiej, do której szkoły niepublicznej, przepraszam, do szkoły publicznej się nie dokłada, bo mówi się, tyle się dokłada do tej 19. No do każdej się dokłada. No i dzięki temu ten poziom jest wyższy, jest więcej zajęć, nauczyciele są bardziej stabilni w pracy, są spokojniejsi, nie boją się, że jutro jakiś grymas na twarzy pani dyrektor spowoduje, że straci pracę. No taka jest rzeczywistość. No niestety ona kosztuje więcej, ale daje troszkę większej swobody edukacyjnej. Czujemy się w tej szkole bardziej swobodnie. Chociaż te szkoły niepubliczne dalej są własnością gminy, to jesteśmy tam traktowani troszkę gorzej. My tam się nie czujemy tak w pełni swobodnie, jak w obiekcie, który jest zarządzany przez gminę miasta Tarnowa. I proszę Państwa, powiem Wam, wpływu żadnego też nie mamy na to, co się w tej szkole dzieje. My się pozbywamy, no oczywiście problemu, róbcie tam, co chcecie. Natomiast wpływu na to, jak tam te wydatki są prowadzone i tak dalej, nie mamy. Nie mamy żadnej kontroli. To jest wszystko pozbywanie się pewnej możliwości nadzorowania nad oświatą. A samorząd miasta Tarnowa, a my w szczególności, taki nadzór powinniśmy mieć. Szkoły, ja już kończę, Szanowna Pani. Nie wiem, czy to kogoś męczy, ale proszę Państwa, to jest, ja mówię, kukułcze jajo, które dzisiaj jest podrzucone oświacie, nie tylko tarnowskiej, szkoły niepubliczne. Będzie z tym coraz większy problem. Każda szkoła niepubliczna, nie mając obwodu, przejmuje dzieci z innego obwodu. To jest tylko załatwienie sprawy na dziś, Szanowni Państwo. Jutro odbije się to jeszcze większym rykoszetem na pozostałych szkołach publicznych. Będą problemy. Za kilka miesięcy, za rok spotkamy się na tej sali, pan prezydent powie, ta szkoła, numer nie wymienię, jest najgorsza w szkołach. No będzie, bo nie ma dzieci. Ten problem trzeba inaczej rozwiązać. Apeluję, żeby tej szkoły nie rozwiązywać, zmienić oczywiście wykorzystanie tej szkoły, bo takie wykorzystanie można ograniczać nawet chwilowo, te budynki, żeby ta ekonomia się poprawiła. Jestem oczywiście za tym, ale trzeba przetrwać najgorsze, szanowni państwo. Czasem trzeba powalczyć, nawet jak to się mówi teraz, zacisnąć pasa. Mamy przed sobą 2-3 trudne lata, nawet z demografią. Ja mam nadzieję i myślę, że ta nadzieja nie jest tylko oparta o marzenia, że demografia ruszy i poprawi się, bo to będzie straszne dla całej naszej Polski. Likwidacje szkół, przejmowanie przez niepubliczne stowarzyszenia spowoduje, że pewne sytuacje nieodwracalnie się zmienią. A proszę państwa, powiem na koniec, żeby nie męczyć.
Zdecydowanie na koniec.
Co się zdarzy, szanowni państwo, ja wiem, że was to męczy, bo was to nie obchodzi. Ale nie była umowa co do długości, tylko do jednego wystąpienia.
Była, panie Jacku, ale proszę kontynuować, bo tracimy jeszcze czas na kłótnię.
Już pod tą presją pan prezydent mówi, może mówić nawet godzinę. Ja nie mogę, bo już inaczej jestem traktowany. Proszę państwa, co się zdarzy, jeżeli faktycznie ograniczone zostaną wydatki na oświatę przez nasz rząd? Czy nie posypią się również, mówiąc kolokwialnie, szkoły niepubliczne? Wtedy jak kwiatki, wszystko zwiędnie, bo nie będzie to opłacalne totalnie. To się przestanie opłacać. I wtedy, proszę państwa, ze szkół niepublicznych zostanie tylko biała plama w Tarnowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Jakub Kwaśny.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zanim przejdę do tematu szkoły podstawowej nr 19, to jednak chciałbym pewną rzecz skomentować, ponieważ za dużo krzywdzących słów padło pod adresem szkół niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż samorząd miasta Tarnowa. Akurat nie wiem, panie Jacku, tu cytat, że pan się nie czuje swobodnie w tych szkołach. Nie zauważyłem tego, gdy siedział pan w pierwszym rzędzie na uroczystościach stulecia szkoły na Gumniskach przy Błotnej. Tam czuł się pan swobodnie, bo tam naprawdę da się czuć swobodnie. I osoba, czyli pani Helena Tucka, która przejęła tę szkołę, bo kiedyś ktoś zdecydował, że ją zlikwiduje i nie dawał wtedy innej możliwości, pan Bieli, nie dawał możliwości tego, żeby tam mogło powstać inna szkoła. Dopiero ci ludzie, tam rodzice skrzyknęli się, a dokładnie pani Helena wzięła na swoje barki tą szkołę. I dzisiaj jest tam pięknie, jest wyremontowana szkoła z pieniędzy sponsorów, z pieniędzy zewnętrznych, z pieniędzy szkoły. Gmina dała tam tylko niecałe 100 tysięcy złotych na dach. Szkoła się rozbudowywuje. Powstało tam gimnazjum, również niepłatne, liceum. Ta szkoła wygląda. Myślę, że warto to docenić i nawet bardzo krzywdzące było to, co pan powiedział i krzywdzące było także w stosunku do tych nauczycieli, którzy tam pracują. Bo ja odczytałem z pana słów, że pan zasugerował, że tam pomaga się, by podciągnąć trochę wyniki nauczania. To było bardzo niestosowne i bardzo niesmaczne. Bardzo niesmaczne, jeżeli chodzi o tego typu praktyki. Bo ja nie sądzę, żeby jakikolwiek nauczyciel, pedagog mógł w ten sposób, czy to ze szkoły publicznej, czy to ze szkoły niepublicznej, tak nieetycznie postępować. Jeżeli tak jest i pan, panie radny, ma ku temu dowody, to bardzo proszę to zgłosić, bo taki człowiek nie powinien być nauczycielem. To jest, jeżeli chodzi o kwestię szkolnictwa niepublicznego. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową nr 19, to tutaj bardzo dużo niejasności jest. Niestety muszę to stwierdzić, pani prezydent, jest bardzo dużo niejasności. Stowarzyszenie, które powstało, pisało do nas listy. Ja szczerze mówiąc nie znam przedstawicieli tego stowarzyszenia. Oni się nie pojawili. Może raz jedna osoba była z tego stowarzyszenia na Komisji Oświaty, ale dzisiaj ważą się losy tej szkoły i nie wiem, czy jest ktoś z tego stowarzyszenia, jakiś przedstawiciel, niech wstanie. Ja bym go chętnie zobaczył. Jest jeden pan. 19. Jest jeden pan. A tu jest rzesza ludzi. Jeżeli jest tam jakiś problem, to dajmy tym ludziom czas, ten rok jeszcze. Powiedzieli, stanęli tu przed nami, powiedzieli, że chcą, są gotowi przejąć tę szkołę i kontynuować to dzieło w tym momencie. Chcą, proszą o czas, potraktujmy na równo tę szkołę, tak jak szkołę numer 7. Dajmy ten rok rodzicom i nauczycielom w tej właśnie szkole numer 19 na to, żeby się zorganizowali. Bo ja nie wiem, czy 2 lata faktycznie trwały te rozmowy, Nie sądzę. Dwa lata temu rozmawialiśmy raczej o przekształceniu szkoły w klikowej, w dziesiątki. I były rozmowy z panem, z księdzem proboszczem, z panią dyrektor, pamiętam. I stworzenia tam gimnazjum niepublicznego. Dopiero później jakoś dziwnym trafem powstało to stowarzyszenie, które pisało do nas listy, ale jakiejkolwiek debaty większej, szerszej, może by wypadało ją zorganizować i faktycznie dać tym rodzicom szansę się przejęcia tej szkoły, tak jak to było w Siódemce, że to od wewnątrz powstało stowarzyszenie, które nadal kontynuowało tradycję tej szkoły czy jej misję. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść i docenić to, że zgromadzeni tutaj rodzice nie chcą, znaczy chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Postarajmy się jednak iść im na rękę. Widać zdecydowaną większość, czyli im po prostu zależy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I poproszę pana Kazimierza Kopruskiego.
Szanowni Państwo, dużo już powiedziano na temat szkoły numer 19, powodów likwidacji, różnych sytuacji, które tam miały miejsce. Drodzy Państwo, nie będę się tu odnosił do pism, które również skierowali nauczyciele szkoły numer 19, ostatnie pismo z 21 listopada, 28 bodajże wpłynęło do urzędu. Na komisji również żeśmy to pismo mieli. No, drodzy Państwo, jeśli to jest prawda, to rzeczywiście powinniśmy przynajmniej jedno słowo od osób tu indagowanych w tej materii powinniśmy usłyszeć. Ale wracając, drodzy Państwo, do sytuacji szkoły numer 19. Ja rozumiem, gdyby szkoła liczyła niespełna 70 dzieci, nie mielibyśmy wątpliwości, zgodnie z ustawą możemy tą szkołę likwidować. Zapewne również ani rodzice, ani nauczyciele nie podnosiliby tutaj żadnego larum, prawda, że się dzieje krzywda, bo dzieje się krzywda, szanowni Państwo. Nie można likwidować szkoły, która ma 170 uczniów i ma perspektywy istnienia. Ja nie słyszałem, a wręcz odwrotnie, chciałbym również zapytać, aby przedstawiciele pana prezydenta, tu pani prezydent może udzielić takiej informacji, że jeśli szkoła obecna zwracała się o utworzenie gimnazjum, drodzy Państwo, odpowiedziano, że takiej możliwości nie ma. A pytam się, a dlaczegoż to? Ja rozumiem, że nie można było łączyć szkół podstawowych i gimnazjów w zespół w momencie pierwszego etapu reformy. Przespano okres, kiedy była taka możliwość, bo dzisiaj znowu nie można łączyć pewnych zespołów. Ja nie będę wchodził w sedno sprawy. Ale drodzy Państwo, no jeśli taka sytuacja miała miejsce, to dlaczegoż nie zadbano o to, aby rzeczywiście w tej szkole przybyło uczniów? Można było. I wykorzystane byłyby w tym momencie wszystkie sale dydaktyczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, drodzy Państwo. Chciałbym zacząć jakby od sytuacji, która miała miejsce we wrześniu. Otóż, drodzy Państwo, również poproszono organy, czy też złożono propozycję co do przekazania prowadzenia szkoły niektórym, między innymi tym dwóm stowarzyszeniom oraz również została zaproszona bodajże Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy. Nie wiem, czy jest przedstawiciel na sali tej fundacji, która ma rzekomo przejąć tą szkołę, czy nie. Ale Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy. No właśnie, drodzy Państwo, dlatego że miałbym również pytanie, bo chciałbym się coś więcej o tej fundacji dowiedzieć. Jeśli tutaj mam takie ochy i achy w piśmie pana prezydenta na ręce pana prezesa przekazane, że wykazała najlepiej, znana jest z działalności. No drodzy Państwo, co jest dzisiaj podstawą działalności? No jakaś strona www, jakaś informacja. Szukałem w internecie, nie znalazłem. Znalazłem dwa adresy tej fundacji, jeden już nieaktualny, a drugi chyba aktualny. Nic więcej. Z informacji takiej, którą zdobyłem, wiem, czym się zajmuję. Również, drodzy Państwo, wiem, że prawdopodobnie pan prezydent udzielił tej fundacji, znaczy wydzierżawił budynek przy Solidarności 21. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest koszt dzierżawy tego obiektu, ile faktycznie na rzecz gminy miasta Tarnowa ta fundacja ponosi, jaki koszt ponoszą. No to mnie ciekawi. Wreszcie, drodzy Państwo, o kolejnej sprawie chciałbym powiedzieć. Jeśli już zdobyto się A więc już wtedy poważnie myślano o likwidacji. No, w moim głębokim przekonaniu naruszono co najmniej prawo. Myślę, że wojewoda będzie to musiał zbadać. Jeśli nie, złamano prawo. Dlaczego? Dlatego, że gdyby te działania określone już poczynione we wrześniu, poczynione były po dniu dzisiejszym, zakładając, że ten projekt likwidacji, uzyska akceptację państwa, nie miałbym wątpliwości. Można tak czynić. Ale wtedy, antycypując czas, kiedy mówiono, że może zlikwidujemy i wybrano już jedną fundację do prowadzenia, ja tu zacytuję z tego pisma. Rozpatrując przedstawione oferty w oparciu o wszystkie 5 wyżej wymienionych sfer, organem wybranym do prowadzenia szkoły jako placówki niepublicznej została Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy. Pytam się, jakiej szkoły, drodzy Państwo? Przecież szkoła numer 19 będzie wobec tego zlikwidowana. Więc co najwyżej może oddany być obiekt. A to nie to samo. Szanowni Państwo, wreszcie sprawa kolejna. Chciałbym otrzymać również na to odpowiedź. W dniu 30 września bieżącego roku Tarnowska Fundacja, o której mówiłem wcześniej, z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Rolnicza 12/113, to jest z pisma oficjalnego podpisanego przez dyrektora Wydziału Edukacji, dokonała wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych następujących szkół. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie przy ulicy Księdza Skorupki 9, niepublicznego Gimnazjum w Tarnowie przy ulicy Księdza Skorupki 9. Budzimy trochę zdziwienie, bo jeśli prawdą jest, że szkole odpowiedziano, że nie można tam tworzyć gimnazjum, to teraz okazuje się, że jednak można, bo będzie niepubliczne. Wreszcie, drodzy Państwo, kolejne moje pytanie tutaj brzmi. Kiedy ten wniosek został złożony o rejestrację tych dwóch szkół? Kiedy? Konkretna data. I wreszcie kolejna sprawa. Administratorem obiektu, czy też osobą, której pan prezydent powierzył w drodze stosownej decyzji, drodzy państwo, nadzór nad tym obiektem, w mej zasadzie nic o nas bez nas, szanowni państwo, kto udzielił zgody na wpis do ewidencji i posłużenie się tym adresem? Bo bez takiej zgody na umiejscowienie tej szkoły, drodzy państwo, wpis do ewidencji nie powinien być dokonany. Jeśli takiej zgody nie ma, wpis został dokonany z naruszeniem prawa. Sprawa kolejna. Szanowni Państwo, nie będę tutaj mówił, bo to mi trochę tak przypomina, nie wiem, taki dziwny sposób drugiego etapu uwłaszczenia. Kiedyś mieliśmy w latach 80. pierwszy etap, teraz mamy taki dziwny, jakiś taki drugi etap. Nie budziłoby to we mnie jakichś wątpliwości, gdyby pan prezydent ogłosił publicznie. Złożył stosowny anons do gazety, zwłaszcza, że urząd ma tutaj rozstrzygnięcie przetargowe, jeśli chodzi o wnoszenie różnego rodzaju ogłoszeń w gazetach, że prowadzi się napór chętnego stowarzyszenia, fundacji na prowadzenie jakiejś szkoły, placówki oświatowej o takim charakterze w obiekcie takim i takim. Po uchwale intencyjnej. Drodzy Państwo, nic się takiego nie zdarzyło. Więc pytam się, dlaczego te dwa stowarzyszenia i jedna fundacja miały jakby uprzywilejowany dostęp do tych informacji, do możliwości złożenia bądź nie złożenia tych dokumentów, a pozostali nie, bo nigdy nikt o tym nie wiedział. No dla mnie to jest dziwne. Oczywiście, drodzy Państwo, we mnie się burzyło się i kiedy uchwalaliśmy jedną z uchwał kiedy na poprzedniej sesji bodajże przy oddawaniu, możliwości oddawania w trybie bezprzetargowym obiektów między innymi na cele oświatowe. No drodzy Państwo, a dlaczego nie oddamy obiektu na cele oświatowe w drodze publicznego przetargu? Wybierzemy właśnie pod szkołę, może ktoś da korzystniejsze warunki, aniżeli złotówka plus VAT. No, drodzy Państwo, no dbajmy ze wszystkich miar o ten budżet miasta Tarnowa. Skoro próbujemy oszczędzać, również pomyślmy o dochodach. A tutaj tak, z lekką ręką oddajemy obiekt, a tutaj, drodzy Państwo, również chcemy przycinać wydatki. Wreszcie, drodzy Państwo, sprawa kolejna. Konflikty. No, drodzy Państwo, na Komisji Oświaty dowiedziałem się, że przeprowadzono tam stosowne postępowanie przez pracowników Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. A z pisma się również dowiadujemy, również Rady Osiedlowej nr 7, szanowni Państwo, że między innymi trwający już prawie 2 lata rzekomy konflikt w szkole, notabene w dużej mierze inspirowany przez urzędników miejskich, doprowadził do niepotrzebnych zawirowań społecznych. No, drodzy Państwo, jest to symptomatyczne, zwłaszcza, że dzisiaj się dowiedziałem, że w szkole podstawowej nr 19 została skierowana kontrola z Urzędu Miasta. No mam pytanie, czy w pozostałych placówkach likwidowanych również? A jeśli tak, to jaki jest cel tej kontroli? No dzisiaj, tak. Dzisiaj.
Za chwilę będziemy to wyjaśniać.
Bardzo proszę. Trochę to dziwne. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy zadbać o jakość kształcenia naszych dzieci, postępujmy, drodzy Państwo, według pewnych reguł, które rzeczywiście będą stwarzać możliwości zapewnienia naprawdę dobrego kształcenia tych dzieci. Publiczny nabór ewentualnego stowarzyszenia czy fundacji z przedstawieniem czy pokazaniem warunków, o co nam chodzi, jako organowi prowadzącemu, dbającemu o poziom kształcenia dzieci, rzeczywiście, drodzy Państwo, pokazałby, że władzom miasta Tarnowa właśnie o to chodzi. Szanowni Państwo, na zakończenie, to co już tu zostało powiedziane. Ja osobiście będę głosował przeciwko likwidacji tej szkoły, ale przede wszystkim dlatego, żeby dać szkole, nauczycielom, rodzicom możliwość ewentualnego, chociaż nie widzę powodów naprawdę likwidacji, dlatego że szkoła dużo kosztuje. Bo za 2-3 miesiące, może za pół roku, będzie druga co do kosztów szkoła tutaj nam przekazana. Ta szkoła dużo kosztuje, trzeba ją zlikwidować i sprywatyzować. No szanowni Państwo, jeśli prywatyzujemy, ja rozumiem, jeśli to będzie w drodze konkursu, jest to w miarę w porządku. Natomiast dzisiaj okazuje się, że tak na dobrą sprawę nie wiemy, jakimi do końca pan prezydent kierował się kryteriami. Natomiast no, w moim przekonaniu mogę podejrzewać, że to się odbywa tak. Szkołę do prowadzenia dostaną ci, którzy chcemy, żeby ją prowadzili, bo to tak wygląda. Wówczas w szkole, drodzy Państwo, będą pracować ci, którzy chcemy, by pracowali. Na pewno nie ci, którzy w tej chwili pracują, bo za te pieniądze podejrzewam, że nie podejmą pracy. No i wreszcie, drodzy Państwo, nie wiem, na jakich kryteriach wtedy ci nauczyciele przejdą. Zwłaszcza, że brakuje mi tu stosownych, drodzy Państwo, zapisów i ja zaproponuję zmianę w projekcie tej uchwały, gdyby ona miała przejść. Co do, drodzy Państwo, pojawiało się to jeszcze, już kończę, ostatnie zdanie. Pojawiało się argumenty różne o czasie pracy, o nauczycielach i tak dalej. Drodzy Państwo, Karta Nauczyciela została uchwalona 19 lutego 1982 roku. I do tej pory pamiętamy, różne rządy były i nikomu nie wpadło do głowy, żeby kartę uchylić. Bo nie. Natomiast, drodzy Państwo, jest to ustawa. Więc dlaczego mamy pretensje do nauczycieli, że płace ich to jest 70 parę procent w szkole? To tak jakbyśmy mieli pretensje do urzędników samorządowych, drodzy Państwo, urzędników w mieście, w szkołach również, administracji obsługi to są też pracownicy samorządowi, że oni dużo kosztują, dlatego że są zatrudniani w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. No, szanowni Państwo, no troszkę powagi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na tym zakończę i namawiam Państwa, aby jednak wrócić do tego, aby dać szkole czas, ten rok. W międzyczasie, jeśli się szkoła nie zdecyduje, Szanowni Państwo, rozpocznijmy proces na nowo, ale proces publiczny, w pełni otwarty, żebyśmy z podniesionym czołem mogli, Szanowni Państwo, popatrzeć w oczy i rodzicom, i nauczycielom, że daliśmy wszystko, stworzyliśmy naprawdę możliwości, aby z tej szansy skorzystali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Anna Czech.
Dziękuję. Postaram się krótko. Nie jestem fachowcem w oświacie, ale kilka pytań się nasunęło. Znaczy, przede wszystkim chcę powiedzieć na wstępie, że jestem przeciwna likwidacji tej szkoły. Z tego powodu, z dwóch powodów. Po pierwsze, uważam, że nie powinno się pochopnie przekształcać szkół i tworzyć niepublicznych. Bowiem zgadzam się z moim kolegą Jackiem Łabno, że jest to jeszcze trzeba czasu, żeby zaobserwować i popatrzeć, jakie będą efekty działania tych szkół. Owszem, byłam w jednej z tych szkół niedawno, faktycznie są kolorowe ściany, czy takie kolory, które akurat przyzwyczajają dziecka do dobrego, że tak powiem, potem postrzegania, jeśli chodzi o estetykę świata, to jest druga sprawa, ale na pewno kolorowo jest z racji tego, że szkoła otrzymuje dodatkowe pieniądze na po prostu remonty niewielkie. Na pewno wysiłek nauczycieli jest większy, na pewno są pod presją tego, co z tych rozmów się zorientowałam, większa ilość godzin pracy, czyli no jest to, że tak powiem, obejście, jeśli chodzi o kartę nauczyciela. To tutaj, dlatego trzeba się dobrze zastanowić, którą szkołę i jakie powody, żeby przekształcać. Natomiast co do tego, bo pewnie jesteśmy tutaj w tych wszystkich punktach przegłosowywani, więc pewnie tak się zdarzy, chociaż być może nie, być może koleżanki i koledzy jednak przemyślą sprawę. Uważam, że przynajmniej ten rok powinna społeczność szkoły szeroko pojęta otrzymać, żeby się zorganizować. A wynika to po prostu po pierwsze z dobrych obyczajów. W końcu to my tworzymy tutaj te placówki i mamy na to wpływ jako samorząd. Powinni być odpowiedzialni. A po drugie, jeśli w tej chwili czytam w uzasadnieniu, że podmiotem, który przedstawił najlepszy program, jest właśnie ta Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy. Mam pytanie takie. Jaka w ogóle jest procedura, i chciałabym na to pytanie uzyskać odpowiedź, wyłaniania podmiotu, jeśli chodzi o prowadzenie szkoły, gdzie i kiedy było zamieszczone ogłoszenie na temat przeprowadzenia tego, nie wiem, w pewnym sensie przetargu, no. Ale ja przepraszam, ja takie pytania zadaję. Gdzie i kiedy było ogłoszenie? Ile podmiotów przedstawiło program? I dlaczego ten właśnie program jest najlepszy? To bym chciała tyle, bo nie chcę zanudzać, bo zbyt długo już dyskutujemy. Po prostu na te pytania, dlaczego akurat... I jeszcze jedno pytanie. Jakie Urząd Miasta i Pan Prezydent podjął działania, aby przeprowadzić restrukturyzację w tej szkole publicznej, aby pomóc temu gronu? Bo z tego, co wiem, to jest tak, bo też przekazuje się pieniądze, brakuje, nie brakuje, dokłada się. Jakie były działania ze strony Wydziału Edukacji, żeby zasugerować, że tu trzeba zmienić to, trzeba poprawić, żeby się lepiej bilansowały ta subwencja, żeby zbliżały się wydatki do subwencji, która jest przekazywana na ucznia. Czyli co zrobił Urząd i Prezydent? Na to pytanie bym chciała odpowiedź uzyskać i o tych procedurach. Jaka jest procedura ustalona, kiedy było ogłoszenie i gdzie, ile podmiotów przedstawiło program i dlaczego ten jest najlepszy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Barbara Koprowska. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, zgadzam się z wszystkimi argumentami, które zostały poruszone co do likwidacji tej szkoły. Zapewne powtórzę się, ale pani prezydent na pewno pamięta, że w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze sugestie co do przekształcenia szkoły nr 19 w placówkę niepubliczną, zwracałam się i zgłaszałam na Komisję Oświaty, rozmawiałam z panią prezydent, abyśmy dali tej placówce szansę jeszcze jednego roku, żebyśmy traktowali wszystkie placówki Tarnowa jednakowo. W związku z tym, że cieszy mnie informacja, że placówka, że Szkoła 7 bardzo dobrze funkcjonuje. Ale szanowni państwo, chciałam na jedno zwrócić uwagę. Jestem za utrzymaniem dobrych placówek oświatowych, czy publicznych, czy niepublicznych w Tarnowie. Ale z chwilą, kiedy Szkoła Podstawowa nr 7 przygotowywała się przez ten jeden rok do przekształcenia, otrzymała obietnicę pewnych niezbędnych remontów, które dokonały się w tej placówce. Na Komisję Oświaty zwróciłam się o koszty, pani dyrektor Poremska, nie wiem, może źle zrozumiała, przygotowała tylko subwencję. My wiemy, jaką subwencję otrzymuje się w szkołach niepublicznych. Możemy sobie łatwo obliczyć, patrząc na ilość uczniów w danej szkole. Mnie natomiast chodziło o to, jaką kwotę otrzymało Stowarzyszenie Siódemka, może nie stowarzyszenie, ale jaką kwotę przekazano na remonty tego budynku. Dobrze, że zostały te remonty przeprowadzone, że szkoła dobrze funkcjonuje, ale daliśmy im szansę roku i jednocześnie obietnicę, że będziemy wspierać stowarzyszenie w tym, żeby również poprawić sytuację, jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły, o remont w tej szkole. Szanowni państwo, wobec tych, trudno mi powiedzieć, czy prawidłowości, czy nieprawidłowości, ale moich ogromnych wątpliwości, jeszcze raz bardzo proszę, zgodnie z moimi przedmówcami, o przekazanie tej szkoły, pozostawienie tej szkoły jeszcze przez rok w takiej, jak jest, formie. Wróćmy po roku do tej sytuacji, może sytuacja będzie zupełnie inna. Natomiast nie mogę w tej sytuacji poprzeć po prostu przekształcenia, czyli likwidacji tej szkoły i przekształcenia w placówkę niepubliczną.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Pojawiło się kilka pytań. Mam nadzieję, że zostały zanotowane i odpowiedź będzie na tyle zadowalająca, że nie będziemy musieli już wracać i tych pytań ponawiać. Bardzo proszę, kto zabierze głos? Pani prezydent Krystyna Latałowa. Bardzo proszę, pani prezydent.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Po pierwsze, spróbujmy tak uporządkować fakty. Nie mówimy o likwidacji szkoły, mówimy o jej przekształceniu, ale jedyną drogą do przekształcenia, a więc do uniepublicznienia, jest likwidacja w tym konkretnym przypadku. Więc nie jest celem likwidacja szkoły. Celem jest stworzenie w tym budynku szkoły niepublicznej. I jak rozumiem, ten cel nie budzi więc większych zastrzeżeń. Jeżeli dobrze zrozumiałam wypowiedź pana przewodniczącego Rady Rodziców i jeżeli dobrze zrozumiałam fragmenty wypowiedzi panów, państwa radnych, sam fakt uniepublicznienia nie budzi jakichś radykalnych sprzeciwów. Pod warunkiem wszakże, że to uniepublicznienie, proszę, rozumiem, że tak zrozumiałam, dokona się za rok i że podmiotem, który dokona uniepublicznienia, czy też przejmie szkołę po uniepublicznieniu, będzie Stowarzyszenie Przyjaciele Dziewiętnastki. Więc jednocześnie temu towarzyszy jakby prośba o danie, czy apel o danie szkole tego roku. Proszę państwa, ten rok to właśnie jest rok, który minął. Był szkole dany. Rozumiem, że o tym mówił pan prezydent, nawiązując do swojego spotkania z rodzicami w szkole przed dobrze ponad rokiem. Ja przejęłam tą sprawę, przejęłam w ogóle swoje obowiązki od 18 stycznia 2011 roku. I sprawa była na takim etapie, że formowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Dziewiętnastki, czy było w trakcie ukonstytuowane, ale w trakcie rejestracji w KRS-ie, o ile dokładnie pamiętam, działało Stowarzyszenie Dziewiętnastka. A więc były dwa stowarzyszenia, których, jak rozumiałam, zamiarem jest uniepublicznienie szkoły. I trwały przygotowania do tego. Dziwi mnie tutaj wygłoszona opinia, że mało czasu i żeby dać nowy czas. To był właśnie ten rok. On nie został wykorzystany w sposób konstruktywny, mimo wielu spotkań, które odbyłam i z nauczycielami, i z rodzicami, i z panią dyrektor. Pierwsze spotkanie było w lutym, ostatnie pod koniec września, na których bądź sama, bądź w obecności i razem wespół z panem prezydentem, z udziałem pani dyrektor Porębskiej, zachęcałam grono i stowarzyszenie do przejęcia sprawy w swoje ręce, bądź do porozumienia się ze Stowarzyszeniem Dziewiętnastka, żeby wspólnymi siłami prowadzić szkołę, a kiedy się stało dla mnie jasne, że stan napięcia, który zresztą utrzymuje się do dziś i mam na to dowody, jest tego rodzaju pomiędzy stowarzyszeniami, że porozumienie nie jest możliwe i nie chce tego żadna ze stron, wtedy proponowałam jednemu ze stowarzyszeń, i to ze wskazaniem na Stowarzyszenie Przyjaciele Dziewiętnastki, przejęcie inicjatywy w kwestii przygotowania się i uniepublicznienia szkoły. To się nie spotkało, mimo jakichś zapewnień takich może niezbyt nieokreślonych zapewnień dawanych na spotkaniach nigdy nie przełożyło się to na żadne konkretne działanie. Proszę Państwa, z wielką rzetelnością starałam się tę sprawę prowadzić, mając świadomość, jak ona jest trudna i widząc, co tam się dzieje, bo działy się różne rzeczy i napięcia nie ustępowały, to one opadały, wzmagały się. Proszę Państwa, nie dało to żadnych efektów w postaci jakichś konkretnych działań Stowarzyszenia Przyjaciół XIX. Nie mam żadnej logicznej przesłanki w tej chwili, żeby wierzyć i sądzić, że kolejny rok dany stowarzyszeniu nie będzie, tak jak ten, rokiem zmarnowanym na inne rzeczy, nie chcę tu precyzować, niż przygotowanie się do uniepublicznienia szkoły. W tej sytuacji, kiedy to stało się jakby jasne i zrozumiałe dla mnie, w tej sytuacji uznaliśmy wspólnie, że najbardziej logicznym rozwiązaniem będzie powierzenie prowadzenia szkoły podmiotowi, który nie jest związany z żadną ze stron, czyli z tych dwóch stowarzyszeń, które pozostawały wobec siebie w tak nieprzejednanej jakby roli. Ten fakt, że jest problem uniepublicznienia szkoły i podmioty mogą się zgłaszać, jeżeli są zainteresowane, o tym fakcie była informacja w mediach i była informacja na stronach internetowych miasta. Jest tak, że zgłaszają się do nas różne podmioty zainteresowane uniepublicznianiem szkół. I tak pojawiła się Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy. Proszę Państwa, nie ma formy konkursu na uniepublicznienie szkoły, więc nie mogliśmy zgodnie z prawem takiego konkursu ogłosić. Może być przetarg na budynek szkolny, ale nie wydaje mi się, żeby przetarg na budynek był formą dobrą, prowadzącą do uniepublicznienia placówki szkolnej, gdzie ważne jest, żeby podmiot mający być organem prowadzącym miał kwalifikacje do prowadzenia szkoły i orientował się, na czym to polega. Fundacja, o której mowa, prowadzi szkoły od 6 lat z pozytywnym efektem. Zwiększyła ilość uczniów w tych szkołach. Są na to widome dowody. Przedstawiła zwartą, konkretną ofertę uwzględniającą klasę zerową, uwzględniającą ciekawe zajęcia, dobrze zorganizowaną świetlicę. Była wiarygodna pod względem wiedzy na temat funkcjonowania placówki oświatowej od strony edukacyjnej i od strony finansowej. I w tej sytuacji my ją rekomendujemy jako najbardziej, naszym zdaniem, odpowiednią do prowadzenia tej placówki. I to jest tyle, co mogę powiedzieć na temat. Jeżeli chodzi ogólny, jeżeli chodzi o konkrety dotyczące finansów, pan radny pytał, jeszcze raz przypomnę dane. Tak, dofinansowujemy wszystkie szkoły powyżej subwencji, szkoły podstawowe. Tylko niektóre gimnazja i prawie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne jakoś mieszczą się w granicach subwencji. Wszystkie szkoły podstawowe są dofinansowane ponad sumę subwencji. W przypadku dziewiętnastki subwencja pokrywa koszt utrzymania placówki, o czym już, co już tu dzisiaj padło, w 53%. Są szkoły podstawowe, gdzie subwencja pokrywa w 75-80%. Najtańsza szkoła podstawowa, to jest subwencja pokrywa w 87%. I tam do jednego ucznia, i koszt jednego ucznia wynosi 5613 zł. O 700 zł powyżej 4700 subwencja, czyli o 900, przepraszam, złoty powyżej subwencji. W szkole w 19, mówię, to są dane za 2010 rok. Koszt ucznia wynosi 9741 zł, a więc powyżej subwencji 5400-700. To są precyzyjne, konkretne dane za miniony rok. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, w obwodzie szkoły 19 znajduje się, i to są dane też za poprzedni rok, za bieżący rok szkolny, znajduje się 290 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Z tej liczby 132 tylko wybiera szkołę 19. Jakiś jest tego powód, proszę Państwa. To nie jest jakiś bardzo dobry wynik, jeżeli patrzeć na liczebność szkoły. Następna w kolejności szkoła, jeśli chodzi o ilość uczniów, liczy 281 uczniów. Od 111 uczniów więcej. Proszę Państwa, wszyscy to wiemy i wszyscy to przeżywamy, że jest to trudne i jest to dotkliwe dla nas wszystkich. Wolelibyśmy budować szkoły i tworzyć. To jest oczywiste chyba. Wielka jest niewygoda podejmowania takich decyzji. Ale nieubłagana jest demografia i nieubłagana jest ekonomia. I wobec takich argumentów inne muszą ustąpić miejsca. Ja rozumiem, że Państwo to jakoś przyjmują do wiadomości, godząc się na uniepublicznienie. Ale w określonej czasie i przez określony podmiot. Więc czas minął, podmiot jest wskazany. Apeluję o to, żebyśmy tej sytuacji, która jest, myślę, że dla szkoły też bardzo trudna, nie przedłużali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie usłyszał Pan odpowiedzi na jakieś pytania? A może Pan krótko sformułować te pytania?
Rejestracji przez Tarnowską Fundację Dobrosąsiedzkiej Współpracy dwóch szkół, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego gimnazjum. Kto wyraził im zgodę na wpisanie do wniosku o rejestrację takich danych adresowych i kiedy zostały wnioski złożone? Mam wrażenie, że 30 września dostali glejt do ręki, czyli wpis. To jest pierwsza rzecz. I koszty utrzymania, kiedy została umowa podpisana, jaki jest czynsz wnoszony na rzecz gminy miasta Tarnowa za obieg bodajże przy Solidarności 21 albo 21A, ten, który jest wykorzystywany pod działalność oświatową.
Co się stało?
Dobrze, to czyli to są te konkretne pytania. Czy możemy uzyskać odpowiedź, Pani Prezydent? Bardzo proszę, Pani Prezydent.
Ja przepraszam, ale w emocji pozbawiłam głosu Panią Dyrektor Porębską, która miała na pozostałą część udzielić odpowiedzi i uprzejmie proszę.
Zaraz, zanim oddam głos Pani Dyrektor, czy jeszcze może... rozumiem, że to będzie wszystko, bo ja już nie będę Państwa dopuszczał wtedy do głosu, dlatego chciałbym, żeby to wybrzmiało w tej chwili. Bardzo proszę, Pani Dyrektor Bogumiła Porębska.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wpis do ewidencji, wykorzystaliśmy ścieżkę, która była również zastosowana przy uniepublicznianiu szkoły podstawowej numer 7. To znaczy pewnego rodzaju wybór nowego organu prowadzącego. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że szkoła publiczna numer 19 zostanie zlikwidowana. Jest to po prostu na zasadzie promesy tylko i wyłącznie. W związku z tym taka sama ścieżka była przy szkole podstawowej numer 7. Zastosowaliśmy ją w tym przypadku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, niestety, panie radny, ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaki jest koszt wynajmu budynku przy ulicy Solidarności dla potrzeb organu prowadzącego, czyli prowadzonej szkoły. Tam jest chyba technikum i fundacja prowadzi szkoły. Nie potrafię podać tego kosztu. Natomiast ponieważ jeszcze było pytanie dotyczące kontroli, które państwo tutaj stwierdziliście, że była w szkole SP19, wyjaśniam, że było z Wydziału Edukacji zapytanie, jak odbywają się dzisiaj zajęcia. Usłyszeliśmy, że wszystko jest w porządku i na tym nasza rola się skończyła. Dziękuję bardzo. Było to pytanie telefoniczne.
No króciutko, krótko, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, przy wnoszeniu czy składaniu wniosków o rejestrację czy wpis do ewidencji konkretnej szkoły warunki są jednoznaczne. Nie ma żadnych działań promesyjnych czy innych. Czyli moim zdaniem, drodzy Państwo, skoro nie wydano żadnego dokumentu, złamano prawo. Myślę, że wojewoda uchyli tę decyzję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec tego zamykam dyskusję. Jakie to były pytania? Ale z tego, co pamiętam, pani radna, pani pytania bardzo się pokrywały z pytaniami pana Koprowskiego i pani prezydent odpowiadała na te pytania.
To znaczy... były moje autorskie pytania, naprawdę. Pytanie było, kiedy, jaka jest procedura wyłaniania podmiotów, które mogą prowadzić szkołę?
To pani prezydent tłumaczyła, że nie ma takiej procedury.
A nie ma procedury. Aha.
Nie, był,
naprawdę... Kiedy i gdzie było ogłoszenie?
Nie było.
No nie szkodzi. Może nie być procedury, a ogłoszenie można zastosować.
Pani radna, naprawdę, nie było pani wtedy na sali, ale pani prezydent udzielała odpowiedzi na te pytania, bo ja śledziłem pytania i pani, pana Koprowskiego. Nie zarzucam, broń Boże, pani plagiatu, ale one w pewnym sensie się pokrywały i dlatego te odpowiedzi również się pokrywały. Możemy oczywiście poprosić panią prezydent jeszcze raz o odpowiedź na te pytania, ale wydaje mi się, proszę zapytać kolegów z klubu, wydaje mi się, że te odpowiedzi się pojawiły tutaj.
Sprawdzę w protokole.
Nie, dobrze, tylko ja też nie chciałbym potem, żeby ktoś robił jakąś wielką awanturę, że nie został dopuszczony, że nie...
Przepraszam.
Chciałbym mieć czyste sumienie, absolutnie. Bardzo proszę, pani prezydent.
A propos czystego sumienia, to dlaczego ten program był? Ile zgłosiło się podmiotów i dlaczego ten program był najlepszy?
Wszystko mówiła pani prezydent.
Ale co?
Ja sobie pozwolę.
Ale to nie możemy, pani, bardzo przepraszam, ale to nie możemy, jeżeli radny jest nieobecny na sali, potem nagle te same...
Ale przepraszam nie... bardzo, że wyszłam. Przepraszam, akurat bardzo pilne sprawy szpitala mnie spowodowały, że pani, musiałam wyjść. Przepraszam
pani
bardzo.
Pani Anno, naprawdę były odpowiedzi na te pytania. To nie jest tak, że tych odpowiedzi nie było.
Dobrze, no to w takim razie sprawdzę.
Czy jest potrzeba, żeby pani prezydent dodała? Nie ma. To pan zgłosi wniosek o... Dobrze, wobec tego, drodzy państwo, zamykam dyskusję. I przechodzimy do głosowania. Czy są jakieś wnioski? Pani Anna Czech, bardzo proszę.
Tak, w imieniu całego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości.
Pani Beata Baran chciała zabrać głos?
To już za późno, bo dyskusja została zamknięta. Ten wniosek składa się w trakcie dyskusji, bo to jest wniosek merytoryczny. Natomiast teraz można zgłosić tylko ewentualnie wnioski dotyczące sposobu głosowania.
Czyli jeśli chodzi o głosowanie...
Już padło słowo, wyraźnie zamykam dyskusję.
Imienne. Tak, powiedziałem, nawet powtórzyłem dwukrotnie. Dobrze, wobec tego w tej chwili możemy jedynie zarządzić głosowanie imienne. Wobec tego rozumiem... Do treści uchwały już się nie możemy w tej chwili odnieść, bo zamknięta została dyskusja, prawda? Dyskusja została, panie radny, dyskusja naprawdę została zamknięta. Przechodzimy do głosowania. I ja wobec tego stawiam wniosek, bo on się i tak pojawi, o głosowanie imienne. Kto z państwa jest za tym, żeby głosować imiennie? 23 osoby są za. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że głosowanie będzie imienne. Bardzo proszę, tylko powiem, że opinia Komisji Oświaty była pozytywna. Głosujemy uchwałę nr 17/196/2011 z 15 grudnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19 imienia Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie. Teraz będę pytał poszczególnych radnych o ich zdanie w tej sprawie. Pan Augustyński Piotr.
Jestem za.
Pan Bartłomiej Babuśka.
Jestem za.
Pani Barbacz Grażyna. Pan Bazuła Krzysztof? Pani Borys Latała Maria?
Jestem za.
Pani Czech Anna?
Jestem przeciw.
Pan Rwal Marek?
Jestem za.
Pan Hebda Jerzy?
Jestem za.
Pan Kądzielawski Grzegorz?
Przeciw.
Pan Klimek Stanisław?
Jestem przeciw.
Pani Koprowska Barbara?
Jestem przeciw.
Pan Koprowski Kazimierz?
Jestem przeciw.
Pan Korczak Roman?
Jestem przeciw.
Pan Kwaśny Jakub?
Jestem przeciw.
Pan Łabno Jacek?
Jestem przeciw.
Pan Małochleb Janusz?
Jestem za.
Pan Mazur Tadeusz?
Jestem za.
Pani Mękal Małgorzata?
Jestem za.
Pan Niedojadło Jan?
Jestem za.
Pani Rafińska Anna?
Za.
Pan Sajdak Adam?
Jestem przeciw.
Światłowski Grzegorz za. Pani Wolińska Agnieszka? Pan Wrona Stefan?
Jestem za.
14 głosów za, 9 głosów przeciwnych. Nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Zamykam punkt 14.